Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo piękne to dzisiejsze spotkanie Jezusa z człowiekiem głuchoniemym. I to jedno słowo Efata, którym dotyka jego wnętrza i sprawia, że staje się człowiekiem otwartym. Dobrym komentarzem do tej Ewangelii jest właśnie jedno zdanie Ojca Świętego Benedykta. Powiedział tak: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek, który jest wewnętrznie głuchy i niemy z powodu grzechu, był w stanie usłyszeć głos Bożej miłości. Głos miłości, który przemawia do jego serca i w ten sposób sam nauczył się mówić językiem miłości. Bóg rzeczywiście gotów jest stanąć na życiowej drodze człowieka, tak do niego przemówić, tak go dotknąć, tak go otworzyć wewnętrznie, aby człowiek usłyszał ten język miłości Boga i uczył się mówić w ten sam sposób. W ten sposób ta dzisiejsza Ewangelia niech dotyczy nie tylko tego człowieka głuchoniemego, czy tych, którzy, a spotykamy ich często w Raciborzu, też cierpią na tę samą dolegliwość, ale niech dotyczy każdego z nas. Niech będzie mi wolno dzisiaj jakby odczytać tę Ewangelię i rozważanie poprowadzić trochę w kontekście ubiegłej niedzieli. Przypomnę, była tam zapowiedź tygodnia wychowania, a w liście, który skierowali do nas biskupi, podjęli temat także w kontekście bliskiego synodu biskupów, odczytania, rozeznania powołania i odpowiadania na to powołanie. Próbujmy w tym obrazie człowieka zamkniętego, głuchego, niemego odczytać właśnie ten obraz spotkania z Chrystusem, który staje na drodze ludzkiego życia, dotyka i uzdalnia do odpowiedzenia tym samym duchu, duchu miłości. Myśl pierwsza, którą chcielibyśmy jakoś zobaczyć wyraźnie, oczywiście myśląc o powołaniu szeroko, także o powołaniu do małżeństwa, przecież jako do powołania, jako powołaniu, ale także jako coś, co sprawia, że musimy w życiu podejmować decyzje, a musimy podejmować często przecież. Myśl pierwsza to taka, że Bóg powołuje, staje na drodze człowieka. Czytając list przed tygodniem, wspomniałem na początku fakt, który warto też mieć w pamięci, że w tym roku w seminarium częstochowskim nie zgłosił się już nikt, ani jeden kandydat. Przeżywamy więc jakiś w pewnym sensie kryzys powołania. Ale jakby dla równowagi chcielibyśmy położyć tę prawdę na tej szali, dla równowagi, że Bóg powołuje. Ilustracją do tego niech będzie wydarzenie, gdy ostatni z naszych kleryków, a była ich trójka jakby pod rząd, gdy ostatni z nich przyjmował święcenia diakonatu w kościele seminaryjnym, to jeszcze jakiś czas przed mszą świętą, stanąłem obok ojca duchownego, który już za naszych czasów był starszym ojcem duchownym, przynajmniej w naszych oczach, więc teraz już jest rzeczywiście starszy. No i mówię do niego, że jeden z naszych tu z parafii jest, ale to już ostatni z tej kolejki, która była. No i czasami człowiek coś tak powie, więc powiedziałem, że no modlimy się o powołanie, ale to od nas nie zależy. Mając na myśli, że no nie my jesteśmy źródłem tego powołania. I wtedy on tak obruszył się dosyć mocno, tak trącił mnie znacząco w formie protestu i mówi z pewnym wyrzutem, jak to od was nic nie zależy. Wszystko od was zależy. I dalej tłumaczył, jeśli ludzie w kościele będą pragnęli kapłanów, w sensie posługi kapłańskiej, to Pan Bóg będzie dawał kapłanów. Wszystko od was zależy. I rzeczywiście chyba tak jest, gdy w kościele zachodnim te puste seminaria, nie tylko jedno w Polsce, ale tam coraz częściej się zdarzają, to może jest to po prostu odpowiedź Boga na ten brak potrzeby, że już nie ma potrzeby spowiedzi, konfesjonału. Jak nie ma mszy świętej w tygodniu, to nikt o tym nie mówi, nie przeszkadza to nikomu. Może to jest powód. A zatem pragnijmy, tęsknijmy za tym, co wypływa z powołania. Także myślę tutaj o powołaniu do życia rodzinnego. Tęsknijmy za rodzinami dobrymi, świętymi, to znaczy uświęconymi sakramentem małżeństwa, bo to, że będą trudności, to jasne, z góry o to wiadomo. Trzeba pragnąć, tęsknąć, a Bóg powołuje. Czyni to rzeczywiście szanując wolność człowieka. Myślę, że gdy ktoś, kto mógłby być kapłanem, nie realizuje tej drogi, to Bóg się na niego nie obraża. Mam wrażenie, jakby mówił, mógłbyś być dobrym księdzem czy siostrą zakonną, mogłabyś być, ale jeśli wybierasz życie małżeńskie, rodzinne, to bądź dobrym mężem, dobrą żoną. Droga prowadzi do tego samego celu, do uświęcenia. Bóg szanuje wolność człowieka. Tyle, że ta wolność tak naprawdę nam ludziom wcale nie ułatwia dokonywania wyboru. Wręcz przeciwnie. Mam w pamięci ten dylemat, gdy dwie drogi dalszych studiów albo rezygnacji z tych studiów stały się zupełnie realne dla mnie. To nie ułatwia dokonywania wyboru. Myślę, że pierwszym warunkiem, by człowiek, zwłaszcza młody, gdy podejmuje te życiowe decyzje, rzeczywiście mógł jakby zobaczyć Chrystusa, poczuć Jego dotyk, usłyszeć to słowo, które Chrystus wypowiada. Pierwszym warunkiem jest to, że Bóg jawi się jako ktoś realny, prawdziwy, a zarazem bliski, jak przyjaciel, że staje się kimś ważnym w życiu człowieka. Bo przecież tylko za kimś, za głosem kogoś ważnego, bliskiego, za przyjacielskim głosem ktoś będzie gotów pójść. Myślę, że dzisiaj to nie jest takie łatwe. Stąd warto pytać także i siebie samych, tak jak tu jesteśmy, czy właśnie taki obraz Boga jest w naszym sercu. Realnego, prawdziwego, stającego na mojej życiowej drodze, takiego, który chce dotknąć, otworzyć mnie na jakąś nową rzeczywistość, powiedzieć i do mnie Efata. Myślę, że dzisiaj zwłaszcza młodym ludziom nie jest takie proste. Są tacy, którzy wyraźnie wybrali w swym życiu Chrystusa i takim On dla nich jest i uczą się tego kroczenia za Nim. Ale dla wielu młodych ludzi nie jest to łatwe w tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, a ona nie sprzyja rozwojowi życia duchowego. Dwie, może na marginesie, ale pewne ilustracje tej rzeczywistości. Księża uczący w szkołach średnich dzisiaj często mówią albo zauważają, że wielu młodych ludzi, młodzieży, szkoła średnia, rezygnuje z katechezy. I nie jest to nawet jakiś wielki przejaw buntu albo protestu przeciwko czemuś tam. Po prostu katecheza dzisiaj w szkole schodzi na plan drugi. Często jest w popołudniowych porach. Księża wracają ze szkół naprawdę po południu, mocno po południu. Młody człowiek, zwłaszcza dojeżdżający chociażby z okolicznych wiosek do raciborskich szkół, gdy ma do wyboru jechać autobusem i wrócić do domu o jakiejś tam porze, albo siedzieć na 7-8 godzinie po wszystkich lekcjach, bywa, że rezygnuje. Mówię o tym, ponieważ oczywiście od samej katechezy tutaj nie zależy znowu zbyt dużo, ona niekoniecznie się przekłada na żywą wiarę, ale warto może z młodymi ludźmi o tym też rozmawiać. My kiedyś o tę katechezę, czyli o jakąś formę elementarnej wiedzy, będziemy musieli się upomnieć przed ślubem, no bo jak ktoś chce być rodzicem, wychowawcą młodego pokolenia, a sam skończy katechezę na gdzieś tam bierzmowaniu. Będziemy się musieli upomnieć dla rodziców chrzestnych, też się podejmują pewnych zadań. Wypadało, żeby coś podstawowych rzeczy wiedzieli. Miesiąc wrzesień jest miesiącem, w którym są premiery dwóch filmów. Jeden to horror, ale o siostrach zakonnych, drugi bardzo wyraźnie mówiący o życiu kapłańskim. On dopiero wejdzie na ekrany kin i myślę, że odbije się dużym echem. Wystarczy obejrzeć zwiastun, by mniej więcej mieć obraz tego, co tam będzie pokazane. Oczywiście taki film niech będzie dla nas, zwłaszcza kapłanów, okazją do rachunku sumienia bardziej, ale te filmy, które na pewno się odbiją dużym echem, one nie pomogą młodemu człowiekowi w budowaniu tego obrazu Chrystusa, przyjaciela, Kościoła jako tej wspólnoty, która kontynuuje to, co Chrystus zrobił. Bądźmy gotowi na te dwie premiery, na te dwa filmy. Jeden chyba już jest wyświetlany, ale myślę mniej szkodliwy. Drugi dopiero wejdzie we wrześniu na ekrany kin. To jest ten kontekst, w którym młody człowiek musi dokonywać wyborów, decydować, za kim iść, bo na tym polega wybór. Mam na myśli ciągle w tle także życie małżeńskie, rodzinne, jako częstsze powołanie tak naprawdę. Ten wybór, ta wolność niesie z sobą także i inne trudności. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi przeżywa lęk przed dokonywanym wyborem. Zwłaszcza jeśli ten wybór dotyczy i wiąże się ze zdaniem aż do śmierci. Małżonkowie mówią to wprost. W tych ślubowaniach, przyrzeczeniach, które my składamy, też jest to zawarte aż do śmierci. Ta nieodwołalność wyboru sprawia, że wielu dziś młodych ludzi trochę się boi wypowiedzieć to zdanie, które ich zwiąże na zawsze. Boi się, bo jest też w tym związane pewne ryzyko. No ale któż w życiu wie, co go spotka? Tyle, że to ryzyko trzeba podejmować, inaczej stoimy w miejscu, ale wtedy nie pójdziemy do przodu. Jest też z tym związana pewna niepewność drogi. My nie do końca wiemy, co nas czeka, co będzie. Ale znowu, obraz chociażby górskiej wędrówki pokazuje wyraźnie. Nigdy zasadniczo nie widać celu i całej drogi. Nawet nie wiemy, co będzie za zakrętem. Trzeba zrobić kilka kroków, aby się pokazała dalsza droga. Ona się pokaże, ale trzeba zaryzykować, trzeba pójść. Tak jest przecież tyle razy w codziennym życiu. Nie zobaczę, co będzie w pracy, w szkole, wśród podjętych obowiązków, zadań, jeśli nie zacznę tego robić. Dalej się będzie wszystko pokazywało stopniowo. Pokonać ten lęk, podjąć ryzyko. Dzisiaj to nie jest łatwe dla wielu młodych ludzi. I wreszcie z wyborem życiowej drogi albo codziennymi naszymi wyborami wiąże się też, i to też boli, rzeczywistość straty. Przecież wybierając jedną rzecz, nie mogę wybrać drugiej. Jeśli wybraliście, by o tej godzinie być tu w kościele, Zrezygnowaliście ze spaceru, z odwiedzin, z picia kawy, oglądania telewizji. Więcej rzeczy tracimy, bo jedną wybieramy. Mężczyzna, który wybiera za żonę jedną kobietę, traci wszystkie inne na świecie. Kapłaństwo różni się niewiele, bo tą jedną tylko się rozchodzi. Kapłan rezygnuje ze wszystkich, żonaty mężczyzna z wszystkich, których rezygnuje, zostawia tylko jedną. Ale to jest zawsze wybór, a zatem zawsze rezygnacja. I to też nie jest proste dzisiaj dla wielu ludzi. Wybierając, tracę i rezygnuję z wszystkich innych rzeczy, które w danym momencie mógłbym zrobić, być, wybrać. Wybór jest stratą i zyskiem oczywiście zarazem. Siostry, bracia, to zapewne tylko kilka pewnych aspektów, które dotyczą nas wszystkich, czy to gdy podejmujemy te ważne, życiowe wybory, albo takie zwykłe, codzienne, ale które też chcemy podjąć w kontekście Chrystusa, wiary. Chrystus jest gotów stanąć na drodze życia człowieka, każdego, nawet jeśli on na początku nie słyszy i nie potrafi o tym powiedzieć. I jest gotów, co jest jakimś warunkiem życia szczęśliwego, dobrego, spełnionego. Stanąć na drodze ludzkiego życia, dotknąć nas, wypowiedzieć takie słowo, które nas wewnętrznie otworzy. A wszystko po to, by najpierw usłyszeć ten język Bożej miłości, ale też by uczyć się odpowiadać, mówić tym samym językiem, językiem miłości.